Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie interwencyjnym Po Stronie Prawdy. Z Opatowa witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Gawron.
Szanowni Państwo, stoimy w Opatowie pod lub też przed bramą warszawską. Bramą, która z Opatowa wiedzie do stolicy, a więc tam, gdzie zapada większość decyzji, które dotyczą nie tylko mieszkańców stolicy, ale mieszkańców całego naszego państwa, a w szczególności w wypadku dzisiejszego programu mieszkańców Opatowa. Proszę Państwa, mieszkańcy proszą, żądają i oczekują budowy obwodnicy tego miasta. Tutaj w mieście giną ludzie pod kołami tirów, są już tego liczne przypadki. Chcemy ten temat poruszyć, przybliżyć i zapytać się również, co takiego się dzieje w Opatowie, że obwodnicy nadal nie ma, pomimo tego, że ludzie protestują, jest 1000 podpisów żądających tego. Są blokady dróg i liczne demonstracje. Zostańcie Państwo z nami, przybliżymy ten temat. Proszę Państwa, kontynuujemy nasze rozmowy sprzed bramy warszawskiej w Opatowie z panem posłem Krzysztofem Lipcem, prezesem Prawa i Sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim. Panie pośle, sprawa tej obwodnicy. Proszę nam przybliżyć, dlaczego mieszkańcy protestują. Można powiedzieć, już na pierwszy rzut oka to widać i słychać, bo stoimy bardzo blisko bardzo ruchliwej drogi, ale to nie są zwykłe drogi.
Tak. Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże. Zanim jednak odpowiem na pytanie pana redaktora, ja chciałem gorąco podziękować redakcji programu interwencyjnego Po Stronie Prawdy za to, że przyjęliście państwo zaproszenie mieszkańców Opatowa tutaj do tego miasta, które ginie pod kołami, bowiem jesteśmy przekonani, że ta dzisiejsza interwencja przyniesie pozytywne skutki. Mieszkańcy Opatowa robią wszystko, co mogą, aby doprosić się urządzących, aby zostały wreszcie podjęte decyzje o tym, aby te wszystkie procesy inwestycyjne związane z budową obwodnicy Opatowa zostały odblokowane i uruchomione. Jak Opatów dziś wygląda, to gołym okiem widać. Jesteśmy nawet teraz tego świadkami i to jest rzecz wielce konieczna i dlatego też nie możemy tej sprawy odpuścić. Opatów to miasto leżące na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych, jest całkowicie sparaliżowane. To jest wielka niedogodność dla mieszkańców tego miasta, ale przede wszystkim dla tych, którzy przez to miasto przejeżdżają i stoją w kilkunastominutowych korkach. One się wydłużają nawet licząc w jednostkach długości do kilkuset metrów. To jest rzecz po prostu nie do pomyślenia, by w XXI wieku w taki sposób wyglądała sieć transportowa. Od 14 do 16 tysięcy dziennie samochodów, w tym przede wszystkim samochody wielkiego tonażu, duże tiry. To jest rzecz, która urąga tym wszystkim decyzjom, które tak naprawdę nie są podejmowane w Warszawie, a bardzo tutaj liczymy na rządzących. Stąd też te wszystkie protesty, które mają miejsce w Opatowie, są słuszne. Ja pragnę gorąco podziękować przewodniczącemu Rady Miejskiej w Opatowie, panu Tomaszowi Stańkowi, panu Adamowi Rozszczypale, który przewodniczy Społecznemu Komitetowi Budowy Obwodnicy, za to, że ukierunkowali mieszkańców Opatowa tak, aby oni wzięli za to wszystko odpowiedzialność. Jestem przekonany, że ta obywatelska decyzja musi być usłyszana, tym bardziej za telewizją Trwam i musi dotrzeć do Warszawy tak, aby ta sprawa została definitywnie rozwiązana. Tak naprawdę tutaj nikt nikomu łaski nie robi. To jest w interesie społecznym, to jest w interesie ludzi, którzy mieszkają w tym mieście, to jest w interesie tych, którzy poruszają się po polskich drogach i to wreszcie ta sprawa musi zostać definitywnie uporządkowana.
Panie pośle, znajdujemy się w ścisłym centrum miasta. Z tego, co mówią mieszkańcy nam przed programem, jest już ta godzina, gdzie tych samochodów jest mniej, chociaż i tak jest ich tutaj bardzo wiele. Natomiast to już jest po godzinach szczytu, więc tych korków w tym momencie takich wielkich nie widzimy. Ten problem dotyczy nie tylko mieszkańców tutaj Opatowa, ale również mieszkańców będących na tych terenach, gdzie jest projektowana ta obwodnica, a także dotyczy mieszkańców chyba całej Polski. Trasa północ-południe, wschód-zachód.
Tak, dokładnie tak to jest, jak pan powiedział. Rzeczywiście w tej chwili jesteśmy poza godzinami szczytu i proszę zobaczyć, jak to miasto wygląda. A jeśli dojdą do tego jeszcze korki w godzinach szczytu, to jest rzecz po prostu niewyobrażalna. Ale problem jest rzeczywiście bardzo, bardzo szeroki. To dotyczy również tych ludzi, z którymi już przeprowadzono rozmowy, bowiem przecież dokonano tutaj inwentaryzacji pewnych działek, które miały być wykupione pod tę inwestycję. Ludzie też nie wiedzą, co mają z tym robić, bo ani nie mogą się rozwijać, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, bo są ograniczeni tutaj procedurami administracyjnymi i ten zastój, jaki w tej chwili powstał, też długo trwać nie może. Ja wiem o tym, że polski rząd podejmował takie decyzje, że kilka miast w Polsce zostało odblokowanych, ale są to miasta, w którym ta uciążliwość ruchu nie jest aż tak wielka jak w Opatowie. Ale pragnę przywołać jeszcze na pamięć dobre decyzje rządu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, kiedy został opracowany Krajowy Program Budowy i Modernizacji Dróg Krajowych i ta inwestycja w tym programie była do 2011 roku. Niestety w 2011 roku rząd Donalda Tuska lekką ręką tę inwestycję tak naprawdę przekreślił, bo to, że się nic wokół obwodnicy Opatowa nie dzieje, to jest potwierdzeniem tych moich słów i to jest rzecz po prostu niezrozumiała i dlatego też tutaj dzisiaj jesteśmy. Byliśmy również wcześniej na tych protestach związanych z blokadami dróg, za co pragnę kierowców przeprosić. Oni i tak, stojąc tutaj w korkach podczas tych blokad, nie byli aż tak bardzo oburzeni, bo tutaj mieszkańcy Opatowa walczą o tę obwodnicę, walczą również w ich interesie, bo to przecież opóźnienia na trasie i te wszystkie niegodziwości, które kierowcy muszą przeżywać, to jest walka również mieszkańców Opatowa w ich interesie i za to pragnę mieszkańcom Opatowa, tym aktywnym mieszkańcom, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, gorąco pragnę podziękować.
Dziękuję. Mówił pan poseł Krzysztof Lipiec, prezes Prawa i Sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim. Proszę państwa, jak to jest, że budowa, która już niemalże została, pod nią podłożony kamień węgielny, praktycznie już ma startować, jednak zostaje skreślona z listy i nic się nie dzieje. Dlaczego tak jest? Spróbujemy to rozwikłać specjalnie dla państwa. Zostańcie z nami.
Pan Adam Rozszczypała, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy Opatowa. Panie Adamie, prace nad projektem zostały wstrzymane. Jakie to ma skutki dla pana, dla pańskiej rodziny i tych rodzin, które mieszkają w tym miejscu, gdzie ma być budowana obwodnica?
Proszę państwa, w 2010 roku trwały bardzo intensywne prace projektowe. Gdy kończono projekt, trzeba było pomierzyć dokładnie domostwa. Takich domostw w tym pasie projektowanej obwodnicy jest 36. Dotyczy ten problem 36 gospodarstw z zabudowaniami, prawda? W tym czasie bardzo dokładnie mierzono nam każdy kąt, każde pomieszczenie. U mnie osobiście te pomiary trwały do południa i po południu w niedzielę, proszę sobie wyobrazić, bo tak się śpieszono z projektem, i do południa w poniedziałek, czyli prawie dobę trwały takie prace związane z inwentaryzacją tego, co mam. I było pewne, to kończył się projekt. W 2010 roku było pewne, tak nas informowana była Generalna Dyrekcja w Kielcach, że będziemy na 90% wywłaszczeni w 2011 roku. Oczywiście w 2011 roku stało się jakieś nieszczęście, nie wiadomo dlaczego. Ja uważam, że to bardzo dziwna sprawa, że ucięto tą inwestycję. W momencie, gdy był projekt przygotowany, gdy było wszystko gotowe, na projekt, pragnę przypomnieć, że wydano 7 milionów złotych. I prace nad tym projektem, generalna dyrekcja, to zespół inżynierów, którzy pracowali nad tym projektem, to trwało parę lat, może 5 lat, no trudno mi powiedzieć dokładnie. I w tym momencie, gdy było wszystko gotowe, gdy można było wydać tak zwany ZRID, ministerstwo, rząd postanowił przerwać tą inwestycję drastycznie. I proszę państwa, i w tym czasie ludzie właściwie od tamtej pory nie wiedzą, co mają robić. To trwa już 3 lata. My nie możemy inwestować, nie możemy się rozwijać, a przede wszystkim to ja nie wiem, czy ta inwestycja będzie w ogóle, czy nie? I ja próbuję się dowiedzieć. My rozmawiamy z ministerstwem, z Departamentem Dróg i Autostrad. Bardzo długie rozmowy przeprowadzamy w tym komitecie. To są naprawdę bardzo merytoryczne rozmowy. I każdy widzi ten problem i zapewnia nas, że my mamy rację, ale nic, nie ma żadnej konkretnej decyzji. Tylko są jakieś obiecywanie, że to będzie, a jednak w dalszym ciągu my nie wiemy.
Jakiego etapu należałoby Pana zdaniem wznowić obecnie pracę?
No proszę Panią, w tej chwili gdyby powinien iść wyraźny sygnał z ministerstwa do generalnej dyrekcji, żeby mogli wznowić pracę nad projektem. Te prace będą trwały trochę, żeby mogła generalna dyrekcja do wojewody wystąpić o tak zwany zryt. Gdyby ten zryt wydano, to natychmiast w ciągu 3 miesięcy musi nastąpić wywłaszczenie ludzi. Proszę Państwa, proces wywłaszczania musi być natychmiastowy, żeby ograniczyć stres ludzi. Tą niedogodność, bo to jest bardzo stresujące dla ludzi. To jest pewien koszmar, prawda? I dlatego jest takie prawo, że jeśli jest wydany zryt, musi być załatwiony w ciągu miesiąca. A my, ponieważ byliśmy poinformowani, ten koszmar u nas trwa 3 lata.
Może Panie Adamie wytłumaczmy, bo może nie wszyscy wiedzą, co to jest ten zryt i dlaczego on jest tak ważny.
To jest zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wydaje to wojewoda, a występuje Generalna Dyrekcja Regionalna, czyli tu Generalna Dyrekcja w Kielcach. Z tym, że jest ten taki problem, że jak jest inwestycja, czyli projekt jest przygotowany, dopięty na ostatnie guziki, tak było w 2011 roku, to wszystko było dokładnie w szczegółach już skończone. Czyli pragnę tylko przypomnieć, pragnę tylko podziękować tutaj właściwie Generalnej Dyrekcji, że ona jest tu bez winy. Ona przygotowała projekt dokładnie i wszystko zrobiła, żeby wydać ten zryt. Niestety ministerstwo, czyli rząd, nie wyraził zgody, żeby wystąpić o ten zryt. I tu leży cały problem, bo gdyby zryt wydany, byłyby wywłaszczenia w ciągu 3 miesięcy, musiałoby iść. I jakby nawet nie było pieniędzy, wtedy można byłoby z tą inwestycją czekać, ale ludzie nie mieliby problemu. Ja bym nie miał problemu, bo bym wiedział, że to już wykupione. I wtedy mamy takie przykłady inwestycji, na przykład w Jiłży. W 2008 roku tam nastąpiły wywłaszczenia, bo wydano zryt i w każdym momencie można ruszać z tą inwestycją. Tam ludzie są wykupieni, inwestycji nie ma i nie wiadomo, czy będzie w ogóle. Ale tam to wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Proszę Państwa, ja tylko jedną kwestię. Generalna Dyrekcja mówi, że kiedyś były zachowywane procedury, a teraz nie. Dlatego taki bałagan powstaje. No my powinniśmy się posuwać do przodu, a nie cofać. Gdyby były te procedury, byłaby sytuacja jasna z tą inwestycją. Projekt byłby ważny i wszystko można byłoby dalej prowadzić. A tak nie wiadomo.
Panie Adamie, do kiedy ważna jest decyzja środowiskowa i co będzie, jeżeli ta decyzja wygaśnie?
No właśnie, na etapie przygotowania projektu, czyli po tym, jak powstaje tak zwany projekt wstępny, najpierw jest wydawana decyzja środowiskowa. I ta decyzja była wydana w 2008 roku, w październiku. Proszę sobie wyobrazić, że ta decyzja jest ważna 4 lata i można ją przedłużyć, jeśli jest etapowość później tej inwestycji, o 2 lata, czyli 6 lat. Czyli do 14 roku tak nas zapewniają w ministerstwie, że ta decyzja jest ważna. Z tym, że to praktycznie dzielą nas miesiące od tego, żeby ta decyzja była już nieważna. I jeśli do tej pory nie będzie pozytywnej jakiejś decyzji w sprawie budowy, no to już absolutnie nic nie będziemy mieli ważnego. I podejrzewam, że to już będzie dramat. Ale ja myślę, że do tego nie dojdzie, bo za dużo pieniążków jest wydane na tą inwestycję. Ta inwestycja po prostu została jakby urwana. Na etapie, gdy była do końca przygotowana, została przerwana dramatycznie. No wiadomo, że to chodzi o pieniądze, prawda? No ale te pieniądze muszą się znaleźć na tą inwestycję, bo ona jest w województwie świętokrzyskim najważniejsza, a myślę, że i w Polsce może.
Dziękuję bardzo. Pan Adam Rozszczypała, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy Opatowa, był naszym rozmówcą. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Proszę Państwa, sprzed Bramy Warszawskiej w Opatowie kontynuujemy nasz program dotyczący budowy obwodnicy dla mieszkańców Opatowa, jak również dla przyjezdnych i przejezdnych. Rozmawiamy i kontynuujemy nasze rozmowy. Jest z nami pan Tomasz Staniek, przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie. Panie przewodniczący, w tej sprawie stosowaliście różnego rodzaju forum nagłośnienia tej sytuacji. Wystosowywaliście apele, pisaliście listy. Do kogo i jaka była odpowiedź?
Rada Miejska w Opatowie 28 listopada ubiegłego roku 2012 wystosowała apel. Ten apel przesłaliśmy do instytucji państwowych, do ministra, do premiera. Wysłaliśmy również do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz do wszystkich parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej. I tutaj muszę powiedzieć, że parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej mamy 16 w sumie, ale tylko na apel Rady Miejskiej do przewodniczącego, do mnie, wpłynęły 3 odpowiedzi. 3 interpelacje, które złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, zresztą tu obecni pan prezes Świętokrzyskiej Organizacji Prawa i Sprawiedliwości, pan Krzysztof Lipiec, pan Jarosław Huruszewski i pani poseł Maria Zuba.
Przepraszam, to nikt inny nie odpisał nawet? Nie odpowiedział?
Posłów innych do przewodniczącego Rady Miejskiej i do Rady Miejskiej nikt nie odpowiedział na nasz apel z posłów. Tylko tych 3 posłów. Natomiast z instytucji otrzymaliśmy odpowiedź. Wojewoda Świętokrzyski w odpowiedzi takiej lakonicznej przesłał tylko do Generalnej Dyrekcji pismo, a nas poinstruował, że wojewoda w tym procesie pełni tylko funkcję administracyjną, gdzie wydaje ten ZRID. A nic innego wojewoda nam nie może pomóc. Więc od wojewody, który jest reprezentantem państwa polskiego w terenie, powinno oczekiwać się większego zaangażowania w sprawę mieszkańców tego terenu. Jednak wojewoda Świętokrzyski, który wiadomo pochodzi z partii rządzącej, nie zainteresował się naszą sprawą tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Ja uznaję, że zostałem zlekceważony. Natomiast jeżeli chodzi o instytucje inne, takie jak ministerstwo czy generalna dyrekcja, są to w zasadzie powielane pisma, jak i te interpelacje, które otrzymaliśmy, odpowiedź na interpelacje poselskie. Są to pisma, w których tłumaczą nam, że nasza obwodnica, dlaczego została przerwana. W 2011 roku w styczniu wydano nowy program budowy dróg krajowych i autostrad obejmujący lata 2011-2015. My znaleźliśmy się w załączniku, tak zwanym załączniku numer 2. Ten załącznik numer 2 przeznaczony do realizacji po 2013 roku. Wydawałoby się nieduże, ale po 2013 roku to jest nigdy. Po 2013 to również jest po 2025 czy 2038.
Przepraszam, pan mówi nowy dokument, nowa perspektywa, no ale nowa rozpoczyna się w momencie wtedy, kiedy zakończyła się stara, a tutaj to, że tak powiem, zostaliście przesunięci z tego, co widać.
Zostaliśmy przesunięci i w tej chwili na dzień dzisiejszy ustalana jest nowa perspektywa, jeszcze nowsza perspektywa, obejmująca lata 2015-2020. Nie wiadomo, czy się znajdziemy w tej perspektywie. Teraz jest ta lista obwodnic i dróg krajowych ustalana dopiero, ale nie wiadomo, czy nasza obwodnica znajdzie się na tej liście, czy znowu będziemy w załączniku numer 2, 3, X, może inaczej ponumerują te załączniki.
Panie przewodniczący, bardzo wiele miejscowości ma problem z dużym ruchem. Bardzo wiele różnych miast żąda obwodnic, średnicówek. Proszę nam wytłumaczyć, na czym polega ta specyfika tego dużego natężenia ruchu, bo z tego, co wiem, to jest synergia 2 czynników, a więc drogi, transport i również kopalnie. Gdzie te kopalnie są? O co tutaj chodzi?
Tak, proszę Państwa, trzeba sobie uświadomić. Drogi, które przebiegają przez nasze miasto, przez Opatów, są to 2 drogi krajowe. Jedna droga krajowa, numer 9, która prowadzi z Warszawy do Rzeszowa, dalej do przejścia granicznego w Barwinku. To jest droga krajowa. Druga droga krajowa to jest droga, która prowadzi z Piotrkowa Trybunalskiego do Kraśnika, dalej do Lublina. Tą drogą można dojechać. I droga wojewódzka. Na głównej ulicy w Opatowie, na odcinku 500 metrów, te 3 drogi, 2 drogi krajowe i wojewódzka, łączą się w jedną drogę. Korki tworzą się wielokilometrowe. Nieraz sięgają 2 kilometrów i więcej. Trzeba godzinami stać w korkach. Godzinami. To nie jest przesada. Ponad godzinę czasami trzeba stać w korku. Proszę Państwa, skąd wynika to duże natężenie ruchu? To są drogi krajowe o znaczeniu międzynarodowym. W pobliżu Opatowa, w dwóch gminach ościennych, a nawet w trzech gminach ościennych, znajdują się kopalnie dolomitu. W gminie Łagów znajduje się 6 kopalni. W sąsiednich gminach następne 4. Wobec tego około 10 kopalni, w których wydobywa się kruszywo potrzebne do budowy dróg i autostrad i do innego, do budownictwa, jest eksploatowanych w tych kopalniach. W sąsiednich gminach jest eksploatowany kruszec. Gminy mają z tego też dochód. Oczywiście państwo polskie też ma z tego dochód, bo opłaty wszelkie ponoszą właściciele też kopalni. Natomiast my mamy problem. Przez Opatów wszystkie te ciężarowe samochody przejeżdżają. Także problem obwodnicy Opatowa jest w ogóle złożonym problemem. To nie jest obwodnica tylko dla Opatowa, tylko to jest obwodnica miasta Opatowa dla podróżnych, podróżujących przez ten ogromny węzeł komunikacyjny. To jest obwodnica właśnie dla ludzi przemierzających Polskę, dla całej Polski. Proszę Państwa, ten nasz złożony problem narasta. Determinacja mieszkańców jest duża. Świadczy o tym to zgromadzenie. Jest już to trzecie takie zgromadzenie w naszym mieście i będziemy protestować do skutku. Może jeszcze powiem o komitecie, który założyliśmy. Rada Miejska nie chce przespać tego tematu, ponieważ jest to bardzo ważny temat, bo albo ta decyzja zapadnie pozytywnie teraz, albo ona nie zapadnie nigdy, albo będzie niepozytywna dla nas. Wobec tego jesteśmy bardzo zdeterminowani. W mieście nie da się dłużej żyć. My się dusimy. Samochody już właściwie dojechały pod ściany, nie ma gdzie się ruszyć. Dlatego założyliśmy komitet zaraz po tym apelu Rady Miejskiej, założyliśmy społeczny komitet obywatelski w sprawie poparcia projektu budowy tej obwodnicy. Zebraliśmy prawie 1000 podpisów. Te 1000 podpisów wraz z petycją wysłaliśmy znowuż do ministerstwa, do premiera, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeszcze nie z tych instytucji już właściwie upłynęło 2 miesiące, nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi. Czekamy więc nadal. Zorganizowaliśmy 2 blokady drogi. Nie chcemy utrudniać życia kierowcom, podróżnym, podróżującym przez nasze miasto, ale jesteśmy zmuszeni, niestety, obecny rząd stawia nas w takiej sytuacji. I taki transparent, który przygotowaliśmy, może go nie widać, on jest za nami, ale jest mniej więcej takiej treści. Za bałagan, za brak obwodnicy Opatowa, winę ponosi rząd Tuska. I w tych słowach nie ma przesady, bo to są decyzje iście polityczne. Moje twierdzenie mogę poprzeć tezami i poprzeć argumentami, że prowadzi się inwestycje w miejscach, z których albo pochodzi minister, albo jakieś inne jeszcze koligacje następują. Natomiast nie tam faktycznie, gdzie jest tego potrzeba. Obecnie, bodajże w czerwcu, została ogłoszona lista inwestycji obwodnic przewidzianych do realizacji już na teraz. Między innymi znalazła się obwodnica Góry Kalwarii, obwodnica Kołbieli. Porównując dzisiaj, nawet godzinę temu na portalu targeo.pl, zakorkowanie, jakie mamy w tych miejscach, żadnej z tych miejscowości nie można porównać do Opatowa. Mówiąc, że to jest małe miasto, bo takie mamy odpowiedzi, że to jest małe miasto, Olsztyn jest dużym miastem, prawda? Albo Góra Kalwaria jest w okolicach Warszawy, a Opatów nie. Właśnie mamy tego może pecha, że nie znajdujemy się w okolicach Warszawy, może wtedy inaczej z nami rozmawiano, inaczej nas traktowano. Także Opatów, bez słowa przesady, nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce z takimi problemami. Małe miasto z dużym problemem.
Dziękuję serdecznie. Mówił pan Tomasz Staniek, przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie. Proszę państwa, ci z państwa, którzy jadą do bliskiego mnie Sandomierza, przejeżdżają koło Opatowa, a tutaj również są cenne i wspaniałe zabytki, między innymi podziemna trasa turystyczna, trzykondygnacyjna, bardzo blisko tej ruchliwej drogi, czy na skutek tych drgań będziemy mogli ją jeszcze podziwiać. Zostańcie państwo z nami, będziemy przedstawiać również ten problem.
Pani poseł Maria Zuba, Prawo i Sprawiedliwość, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani poseł, w różnych miastach Polski powstają obwodnice, drogi, chodniki. W Opatowie jakby czas się zatrzymał. Mało tego, spełnione są wszystkie kryteria. Obwodnicy dalej nie ma. Ostatnio był tutaj pan wicepremier, minister gospodarki, pan Wiechociński. Są jakieś szanse po tym spotkaniu?
Szanowni Państwo, ja pragnę wyjaśnić, że zgoda na realizację inwestycji drogowych może być wówczas wydana, jeżeli są środki w budżecie. Jestem członkiem Komisji Finansów Publicznych, znam te problemy i zdaję sobie sprawę z tego, że dopóki nie będzie środków finansowych na tą realizację tej inwestycji, ta inwestycja nie otrzyma tego dokumentu w postaci zgody na realizację inwestycji drogowej. A tutaj muszę również zwrócić Państwa uwagę na jeden szczegół. W ostatnim czasie, już po wakacjach, dokonaliśmy zmiany w zakresie stosowania funduszu drogowego. Fundusz drogowy, który powstał tylko i wyłącznie po to, żeby z niego czerpać środki finansowe na budowę dróg. Tymczasem dwa lata temu ten rząd dorzucił do tych zadań realizowanych z tego funduszu remonty. Dwa tygodnie temu dorzucił przebudowę. Co to oznacza? Że te małe środki finansowe, jakie są w tym funduszu, są jeszcze rozdzielane na inne zadania. Odpowiadając na pani redaktor pytanie, czy są szanse? Tu zwrócę uwagę, że czas ucieka. Tak naprawdę dla tej inwestycji czas ucieka. I tutaj powinniśmy robić wszystko, żeby właśnie w Warszawie zwrócić uwagę na ważność tej inwestycji. Bo obecny tutaj dwa dni temu pan wicepremier Piechociński mówi, że on będzie lobbował za tą inwestycją. Szanowni Państwo, wicepremier tego rządu będzie lobbował. To wobec tego, kto podejmuje decyzje w sprawie takich inwestycji, jeżeli minister gospodarki będzie lobbował. Ja zwrócę uwagę, że właśnie tutaj lokalna społeczność liczyła na pana Piechocińskiego jako szefa partii wielu osób mieszkających na tym terenie. I co się okazuje, że właśnie pan Piechociński przyszedł tutaj wrzucić kolejny temat do realizacji samorządom, bo on mówi, że może będziemy realizować wspólnie z samorządami. Liczymy tutaj na pomoc, może samorządy pomogą, może będą finansowo nas wspierać, może dokumentacyjnie, może. Szanowni Państwo, słyszeć, jak człowiek słyszy to wszystko, to się zastanawia tak naprawdę, z czym tutaj minister gospodarki, wicepremier tego rządu przyjechał. Przecież to, że to zadanie zostało wykreślone z planu realizacyjnego, to właśnie między innymi on i jego koledzy tą decyzję podjęli. Bo gdyby właśnie posłowie Platformy Obywatelskiej, ale tu przede wszystkim PSL-u, byli przeciwni wykreśleniu, na nasze wsparcie posłów Prawa i Sprawiedliwości mogliby liczyć. I na pewno ta inwestycja już dzisiaj byłaby realizowana. Stąd też, szanowni Państwo, tu przede wszystkim musi być determinacja parlamentarzystów z ziemi świętokrzyskiej, a przede wszystkim parlamentarzystów z PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Oni w ogóle tym tematem się nie interesują. Zresztą mamy doświadczenie. Oni się nie interesują w ogóle naszym województwem. W moim powiecie w 2008 roku wycięli pod realizację obwodnicy na Siódemce las. Ten las na nowo zarósł, a inwestycja jest nierealizowana. Więc to jest typowy scenariusz pracy tych ludzi. To, co tutaj mówił prezes przewodniczący stowarzyszenia. Były już uzgodnienia z mieszkańcami porobione odnośnie wykupu. Jakim prawem takie uzgodnienia ktoś robił, jeżeli nie miał zabezpieczonych środków na ten cel? A nie miał zabezpieczonych środków, ponieważ koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie jest zainteresowana budową obwodnicy w Opatowie. I to jest właśnie dylemat. My, dzięki Państwu, Telewizji Trwam i innym przychylnym nam mediom, chcemy apelować właśnie do polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u, żeby zrozumieli problemy naszego województwa i mieszkańców naszego województwa.
Dziękuję bardzo. Pani poseł Maria Zuba, Prawo i Sprawiedliwość, była naszym rozmówcą. Po stronie prawdy za chwilę dalszy ciąg programu.
Pan Jerzy Opala, mieszkaniec ulicy Kilińskiego. Przy ulicy Kilińskiego mieszka pan Jerzy. Jest to ulica, przez którą przebiegają dwie drogi krajowe i jedna wojewódzka. Panie Jerzy, czy ta droga jest rzeczywiście najruchliwsza tutaj w Opatowie?
Oczywiście najruchliwsza jest i bardzo niebezpieczna. Muszę powiedzieć, że na tej ulicy jest bardzo wąsko. To jest ulica nieprzystosowana w ogóle do samochodów ciężarowych tak dużych. Na przykład, dam taki przykład. Jedzie karetka. Karetka jedzie ulicą, więc wszystkie tiry po prawej stronie wjeżdżają na deptak. Nie patrzą, czy tam jest jakieś dziecko, czy jest jakiś mieszkaniec, który idzie tam. Najważniejsze, żeby odsunęli się i dali drogę karetce. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest światła, które w tej chwili tutaj mrygają, w tej chwili, często nie zdają egzaminu, bo jest duży ciąg samochodów i momentalnie, jeżeli się zmieni światło, ten kierowca nie staje przed skrzyżowaniem, tylko już za skrzyżowaniem i blokuje tamtą stronę. Ludzie, którzy znowu chcą przejść przez przejście, nie mogą przejść, bo samochód stoi. Druga sprawa jest taka, że wszyscy, którzy mieszkają w okolicach tej drogi, pękają domy, ściany, sufity. Jest bardzo niebezpiecznie. A nie mówiąc o tym, żeby otworzyć kiedykolwiek okno, to nie ma o czym mówić. Hałas jest tak wielki, że nawet jakby telewizor włączył, nawet głośno, to i tak huk, który ciągnie się z ulicy, i tak zagłuszy to wszystko. Jest bardzo niebezpiecznie i my przeżywamy po prostu horror. To nie tylko ta nasza ulica, ale i tak samo druga ulica, która idzie w stronę Kielc, to jest Legionów. Następna ulica w stronę Sienkiewicza, a i uciążliwość mają i bloki, bo też nie mogą otworzyć okna, żeby spać. Wszyscy śpią w nocy, my nie śpimy, bo dzień i noc tir jadą do kopalni, tam gdzie wydają kamień. I w tej z powrotem, od rana do wieczora i następny dzień to samo. Tak to jest na tej ulicy.
Dziękuję. Mówił pan Jerzy Opala, przedstawił te bolączki mieszkańców tej ulicy, która jest najbardziej narażona na ten duży ruch, a wiadomo, że ten problem dotyczy nie tylko mieszkańców tej ulicy i całego Opatowa, ale również wszystkich tych, którzy potrzebują się przedostać po tych drogach krajowych, gdziekolwiek by chcieli jechać, więc jest to temat wspólny dla nas wszystkich. Zostańcie państwo z nami, będziemy przybliżać również inne aspekty tej sprawy.
Pani Zdzisława Banasińska, mieszkanka Opatowa. Pani Zdzisławo, jak wygląda pani droga na zakupy?
Mieszkam przy ulicy Kościuszki. Jest droga z Opatowa do Ostrowca. Jest ciężko przejść przez jezdnię. Korki gigantyczne są. Sięgają od 1,5 do 2 kilometrów, bo ja mieszkam tak jakby 1,5 kilometra. Także jest bardzo ciężko przejść przez jezdnię nawet. Spać też nie można przy otwartym oknie. Nawet w domu przy zamkniętym to szum. Nie ma spokoju po prostu.
Pani Zdzisławo, teraz jeszcze jest ładna pogoda, tak? A jak ta sytuacja wygląda w zimie? Nie ma chodników, pobocza często są nieodśnieżone?
Oczywiście, to wtedy tak, jezdnia jest już wąska, bo pługi chodzą, bo to poślizgowe jest, prawda? Śnieg na poboczach jest, my musimy bachać po prostu po poboczu w śniegu pół metra, bo teraz zima była sroga i śniegu było pełno. Także bardzo ciężko. Narażone jesteś nie przez ulicę przejść. Nieraz się idzie szosą. Jak nadjeżdża samochód, trzeba wskakiwać na pobocze w śnieg.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Zdzisławą Banasińską. Jak powiedział jeden z naszych wcześniejszych rozmówców, małe miasto, duże problemy. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Proszę państwa, jak zaznaczaliśmy na wstępie naszego programu, stoimy pod bramą warszawską, a więc tą bramą, która kieruje mieszkańców w stronę Warszawy, w stronę stolicy, w stronę, można też powiedzieć, pieniędzy i decyzji. Rozmawiamy z panem posłem Jarosławem Rusieckim. Panie pośle, proponuję wrócić do tego wątku gospodarczego. Był tutaj minister gospodarki. Co powiedział, jak to wyglądało i co miał również do powiedzenia? Troszeczkę pani posłanka tutaj również o tym powiedziała, ale czekamy również na inne wątki.
Myślę, że przypomnienie jest warte, że ta droga jest drogą niezwykle ciężką dla mieszkańców Opatowa, dla kierowców, ale i również dla gospodarki województwa świętokrzyskiego. Bo ta droga, droga numer 74, jest najważniejszą drogą gospodarczą wiodącą ze wschodu na zachód czy z zachodu na wschód i ona się krzyżuje tutaj w Opatowie z drogą krajową numer 9, z drogą wojewódzką. Ale również droga numer 74 jest ważna dla gospodarki. Myślę, że i dla ministra gospodarki, dla pana Piechocińskiego. Z tego względu, że przy tej drodze mieści się jedna z kopalń kieleckich, kopalni surowców mineralnych. Kopalni, która została, powiem w cudzysłowie, położona przez rząd Donalda Tuska i doprowadzona do upadłości. W tej chwili znowu wysiłkiem posłów Prawa i Sprawiedliwości przymusiliśmy ministra skarbu, aby tam był wdrażany program odnowy. To kruszywo, które jest wożone między innymi stamtąd, a przejeżdżające przez Opatów, jest źródłem zysku, ale i trudności tutaj w Opatowie. Pan premier Janusz Piechociński, szef PSL-u i minister gospodarki w polskim rządzie, przyjechał, można powiedzieć, tutaj nieprzygotowany, gdy nakładał ciężary na tutejsze samorządy, aby włączyły się w budowę obwodnicy Opatowa, między innymi zachęcając do tego, żeby Opatów, gdzie powiat ma budżet rzędu 70 milionów złotych, włączył się budowy do inwestycji, której wartość wynosi 700 milionów złotych, a same wykupy wynoszą 60 milionów złotych. To jest nakładanie na samorządy Opatowa i innych tutaj okolicznych gmin jeszcze jednego ciężaru, tak jak w ogóle ten rząd PO-PSL-u realizuje od samego początku, od 2007 roku, nakładanie ciężarów na samorządy. To jest po prostu nieliczenie się z opinią obywatelską, rozumianą jako wspólne dobro. Te ciężary po prostu są nie do zniesienia. Ja myślę, że pan minister gospodarki powinien najpierw, przyjeżdżając tutaj do Opatowa, zagłębić się to, co zostało już zrobione. A jak tutaj mówił pan przewodniczący Adam Rozszczypała, wstępne decyzje były już gotowe w 2008 roku i te zapewnienia o finansowaniu były w 2011 roku. W międzyczasie, w 2011 roku, na początku roku rozpoczęła się praca nad przebudową Krajowego Programu Budowy Dróg i Autostrad i z tego pierwszego jakby załącznika, z pierwszego kroku działania obwodnica Opatowa została przełożona do tego drugiego w perspektywie 2014-2020. Ja uczestniczyłem w sesji Rady Miasta Opatowa wtedy, gdy był ten apel podnoszony i zaraz po tym złożyłem interpelację do ministra Jarmuziewicza i otrzymałem, powiedziałbym, lakoniczną odpowiedź informującą o tym, jaka jest sytuacja. A jaka sytuacja jest, to wszyscy wiedzą i telewidzowie Telewizji Trwam w tej chwili mają możliwość zobaczenia, jaka jest gehenna w Opatowie. Jest tylko zbywaniem, odfajkowaniem tego tematu, że będziemy czekali na nową perspektywę finansową.
Panie pośle, przepraszam, ten wątek gospodarczy poruszyliśmy. Pani poseł Zuba Maria mówiła o tym, że pan minister gospodarki, który przyjechał w tej sprawie gospodarczej i powiedział, że będzie lobbował. Cóż ta nowa mowa może oznaczać w ustach pana wicepremiera i ministra gospodarki? No, normalnie lobbowanie to jest nawet, że tak powiem, zabronione, to trzeba mieć takie, no tutaj, warunki spełniać, więc wobec kogo będzie lobbował pan minister? Może wobec tych, którzy będą budowali tą autostradę, czy obwodnicę? No, co może się kryć pod tą nową mową?
Ja myślę, że to jest doskonały przykład tego, jaką pozycję ma pan premier Piechociński, jaką pozycję ma Polskie Stronnictwo Ludowe w rządzie Platformy Obywatelskiej. Jest tylko partią wystawioną, powiem szczerze, do wiatru i dobrze, żeby to usłyszeli mieszkańcy powiatu opatowskiego. Lobbowanie, ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Tutaj potrzeba zdecydowanej decyzji politycznej, która powstaje w obrębie rządu, ustalona między szefem jednej partii a szefem drugiej partii, panem Tuskiem i panem Piechocińskim, i jest to realizowane. A mamy kolejny przykład na to, że województwo świętokrzyskie jako całość, jako społeczność, która określiła się wyraźnie w wyborach parlamentarnych, dając największe wsparcie Prawu i Sprawiedliwość, jest po prostu wykreślane z wszelkich inwestycji. A mieliśmy tego najlepszy dowód zaraz na początku nowej kadencji rządu premiera Tuska, gdzie z tak zwanej listy indykatywnej opisywanej przez Ministerstwo Infrastruktury, przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, wiele inwestycji w województwie świętokrzyskim zostały wykreślone. Między innymi i ta inwestycja w Opatowie wykreślona i w terminie tak zwanym ad calendas grecas, ona się nie wiadomo kiedy może odbyć, jak to mówią też niektórzy, na świętego dygdy, czyli nigdy.
Dziękuję, mówił pan poseł Jarosław Rusiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Proszę państwa, pan poseł takie przypuszczenie powziął, być może to, ta budowa, ta inwestycja została dlatego skreślona, że mieszkańcy mają być ukarani za to, że źle głosowali. No czyżby to była prawda? Jest to bardzo mało prawdopodobne, no ale nie wiem, takie są słowa posła. Zostańcie państwo z nami, będziemy próbowali przyjrzeć się również tej sprawie i innym aspektom.
Oczywiście brak bezpieczeństwa dla mieszkańców, tego myślę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć. Jest z nami pani Maria Bielecka. Pani Maria znalazła się pod kołami samochodu ciężarowego. Pani Mario, co się wydarzyło?
12 października 2010 roku, idąc do miasta, bo to był dzień targowy, doszłam do ulicy Kilińskiego. Na przejściu dla pieszych zostałam potrącona przez samochód marki Volvo, ogromny samochód, i znalazłam się między kołami samochodu. Moja torebka, beret, były pod kołami samochodu. Pan kierowca zatrzymał się, no chwała Bogu, nie wiem co by było, na pewno by tu już mnie nie było. I pomógł mi wydostać się spod samochodu, przeprowadził na deptak i za wszelką cenę chciał mi wmówić, czyli przypisać winę mnie, że winowajcą jestem ja. Najpierw, no nie patrząc, że ja taka, bo i straciłam przytomność chwilowo, obolała, zestresowana, więc mówi, nie wiedziałem, czy pani będzie na tym przejściu przechodzić, czy nie. Ja stałam właśnie z myślą przejść na drugą stronę. Kiedy odparłam ten zarzut, jeszcze na tyle siły miałam, więc mówi dalej, że ale pani wie, że pani przechodziła na czerwonym świetle. Więc również starałam się to odeprzeć i z pomocą przyszedł mi pan Serweta, któremu jestem ogromnie wdzięczna. Był świadkiem, który przechodził od miasta. Myśmy mieli spotkać się na tym przejściu w połowie przejścia i zaczął, no tak po męsku przemówił do pana kierowcy. Pan kierowca się wtedy już uspokoił, zadzwonił po karetkę pogotowia, zadzwonił po policję, no i wyczekiwaliśmy wszyscy, aż przyjedzie policja i karetka. Pierwsza była policja, no ja nie bardzo miałam mi siłę mówić. I byłam taka zszokowana, bo nie wiedziałam w sumie, czy ja jeszcze żyję, czy rzeczywiście jestem pod tymi kołami jeszcze, bo to tak wyglądało jak pięść i lokomotywa. Ogromny samochód i moja głowa między kołami samochodu. Więc Coś wyleciało mi na chwilę, ale zaraz przypomnę sobie. Więc zaczęłam coś tam opowiadać jeszcze policji i nadjechała karetka pogotowia. Karetka mnie zabrała do szpitala. W szpitalu byłam 3 dni. Miałam wstrząśnienie mózgu 2. stopnia i właśnie no, takie ślady otłuczenia na całym ciele. Po 3 dniach wróciłam do domu. I chciałam takie świadectwo tu przekazać, bo to wyglądało, proszę Państwa, bardzo groźnie, bardzo groźnie. Opatrzność Boska sprawiła, to już muszę odczytać, że wróciłam po kolizji do domu. Byłam mrówką w stosunku do tego wielkiego samochodu. Zniszczenia uległy moje 2 różańce. Jeden był... właśnie z relikwiami świętej Faustyny Kowalskiej, a drugi był różaniec, który otrzymałam z Rzymu od papieża Jana Pawła II. Miałam modlitewkę, koronkę do Bożego Miłosierdzia, miałam obrazki naszych świeżo błogosławionych i swoje takie modlitewki, które w drodze odmawiałam, wieczorem starałam się właśnie odmawiać. Uważam, że to właśnie była opatrzność boska, bo mogłam nie wrócić w ogóle. Chciałam bardzo serdecznie podziękować mojemu wybawcy, panu świadkowi Serwecie, który zachował się jak mężczyzna, zachował się jak prawdziwy katolik i zachował się jak prawdziwy człowiek. Nie wiem, czy na skutek tego mojego wstrząsu, takiego zaćmienia, czy pan kierowca nie zrobiłby mnie winowajcą tegoż zdarzenia. Tyle chciałam powiedzieć, przekazać.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Marią Bielecką. Szanowni Państwo, jak długo mieszkańcy Opatowa będą bać się o swoje bezpieczeństwo po stronie prawdy?
Przedmówczyni, proszę Państwa, miała bardzo wiele szczęścia. Tego szczęścia nie miała małżonka pana Ryszarda Romańczyka, mieszkańca Opatowa. Panie Ryszardzie, w czerwcu tego roku zginęła pana żona pod kołami samochodu. Na skutek czego? Gdzie to się wydarzyło?
Więc ja przede wszystkim chciałem wszystkich przeprosić, bo w zasadzie wysiedziałem w Kielcach kilkanaście godzin u lekarzy. Przyjechałem tu w ostatniej chwili, kiedy byliście tu wszyscy zgromadzeni. No i no stoję przed dylematem, czy mówić nieprzygotowany, czy się uchylić odpowiedzi. Ale jak się tu od odpowiedzi uchylić, skoro reprezentujecie taką ważną sprawę, która musi mieć poparcie, no bez względu na to, ja jestem zwykłym, że nie jestem żadnym politykiem, przepracowałem życie jako nauczyciel w szkole podstawowej, do lekcji starałem się przychodzić jakoś przygotowany. Was to wszystkich przepraszam, że będę mówił w tej chwili nieprzygotowany. No, gratuluję tym wszystkim, którzy przede mną mówili, bo mówili pięknie. Moja mowa może wypadnie bardzo blado, no ale proszono mnie, żebym powiedział, to będę mówił. O co mi chodzi? Sprawa śmierci, no jak ja mam te 77 lat, to, a żona miała 79, to dla nas była już to normalna rzecz. Mieliśmy swój grobowiec na cmentarzu, chodziliśmy, sprzątaliśmy i było wszystko, miało przebiegać w normie. Znaczy, skoro przeciętna życia dla mężczyzn jest 72,5, a ja mam 77, to i tak sukces. Na mnie była kolej. Żona tego minimum, raczej tej przeciętnej, czyli 80 lat dla kobiet, nie osiągnęła. No i tu właśnie jest cała tragedia. Kobieta, która geny po matce, matka miała 99 lat, kiedy żona zginęła. Jest takie wspaniałe geny po matce. Zresztą na swój wiek była wyjątkowo po prostu zdrowa, pracowita. No ja pojechałem na zdjęcie szwów, ten fatalny poniedziałek. Ona pojechała na działkę po truskawki ekologiczne i tak dalej. No pięknie mogliśmy sobie żyć. No i właśnie ta fatalny właśnie ten zbieg okoliczności, że te tiry w tym opatowie po prostu zagrażają. I chciałem właśnie wszystkich prosić serdecznie. No rzeczywiście, bez względu na to, kto tam reprezentuje jakieś poglądy, tu powinna być w Opatowie całkowita jedność dla poparcia tej obwodnicy. To naprawdę, jeżeli nie chcemy, żeby Opatów po prostu tiry ludzi starszych wytłukli, ludzi młodzi za pracy wyjadą za granicę. I kto w Opatowie zostanie? To miasteczko w tej chwili i tak nieduże stanie się coraz mniejsze. No wreszcie, no jak tak dalej pójdzie, no to ktoś go będzie chciał chyba sprywatyzować za jakiś bardzo tani pieniądz, jako małą, bardzo małą miejscowość. Więc słuchajcie, po prostu, żeby nie zakładać jakiejś tu partii po prostu wdowców, czy partii wdów, zjednoczmy się. Niepotrzebna jest nam partia wdowców, niepotrzebna jest nam partia wdów, potrzebna jest nam po prostu obwodnica. I w tym celu, no błagam was, naprawdę proszę, no zróbcie coś wszystko, żeby moja żona była ostatnią ofiarą w tej paskudnej sprawie, tej obwodnicy opatowskiej. Dziękuję, skończyłem.
Dziękuję, panie Ryszardzie. Proszę państwa, kontynuujemy nasze rozmowy. Proszę państwa, tak wynika, że jest to polityka pisana krwią ludzką. O głos prosiła i dawała znak tutaj również pani. Proszę się przedstawić.
Ja się nazywam Klusek Edwarda. Mieszkam na ulicy Mickiewicza. Przychodząc do kościoła, szłam na wieczorną mszę. Koło nas jeżdżą tak samo tiry na ulicy Mickiewicza. Teraz co jest, nie jeżdżą, bo robią nam chodnik i troszkę zamknęli. No to wprost na chodnik wjechał. Mało brakowało, by drugi mijał, byłby mnie zabił. W domu tak samo szklanki ino się trzepią. W szafie wszędzie. Wszystko się rusza. Domy z sąsiadom pękają. Dokąd tak będzie, to naprawdę bardzo byśmy prosili, żeby to wejrzeć w tę sprawę i pomóż nam. Żebyśmy jako żyli uczciwie jak ludzie. No.
Dziękuję serdecznie. Ojciec Radosław ze Zgromadzenia Ojców Bernardynów. Ojcze Radosławie, na jakie również aspekty ojciec by zwrócił uwagę, jeśli chodzi tutaj o, no, o ten aspekt budowy, a w zasadzie braku budowy obwodnicy Opatowa?
Tak, no też właśnie tutaj mieszkam, w Opatowie pracuję, szczęść Boże wszystkim i też właśnie widzę ten problem, bo rzeczywiście ruch jest bardzo wielki. Jest bardzo niebezpiecznie chodzić tutaj nawet tymi ulicami Opatowa, bo tiry jeżdżą nie tylko, że są bardzo obciążone, ale kiedy są bez ładunku, jeżdżą bardzo szybko, nie zwracają uwagi, można powiedzieć, na pieszych. Dlatego właśnie solidaryzuję się tutaj z wszystkimi właśnie mieszkańcami Opatowa, jako że jestem też tutaj mieszkańcem, jestem kapłanem, zakonnikiem, posługuję i właśnie jest to nasz wspólny problem. Ta obwodnica jest potrzebna i jesteśmy tutaj dlatego, no właśnie, że po pierwsze jest to rzecz konieczna, ta obwodnica, a po drugie, że czujemy się po prostu oszukani, zdradzeni, zamiecieni pod dywan przez właśnie koalicję rządzącą PO-PSL. Mówię to jako właśnie też obywatel, nie tylko jako osoba duchowna. I będziemy w dalszym ciągu robić wszystko, mobilizować się, organizować, pikietować, dopóki ta sprawa nie właśnie znajdzie właściwego rozwiązania, dopóki nie będzie tej obwodnicy w Opatowie. Szczęść Boże wszystkim. Dziękujemy.
Dziękuję, mówił ojciec Radosław ze Zgromadzenia Ojców Bernardynów. Kolejna pani prosiła również o głos. Proszę się przedstawić.
Ja bardzo króciutko, nazywam się Marianna Bieniek, mieszkam przy ulicy Mickiewicza, a więc od tej ulicy Kościuszki, gdzie jest ten wielki, wzmożony ruch, to jest jakieś 60-70 metrów. Nie wyobrażam sobie, co przeżywają, zresztą wkrótce powiedzieli ludzie, którzy mieszkają tuż przy tej ulicy, skoro u mnie w domu, w takiej odległości, no niestety, tak jak koleżanka wcześniej powiedziała, brzęczą szyby. To mało tego. Po zakupy idzie się właściwie tutaj do miasta na drugą część, prawda, do centrum. Przy przejściu tu na tej ulicy Kilińskiego naprawdę nie można przejść. Czeka się tak, raz światła zielone są, w tym czasie stoi tir jeden za tirem, między nimi nie można wejść, bo były przypadki już i śmiertelne. Więc czekamy, światła miną, zapala się czerwone i znowu zielone, na którym znowu rozkraczony stoi tir. No jest coś niesamowitego. Poza to, tu wspomnieli przedmówcy, jest piękna kolegiata, gdzie prawdopodobnie zagraża pęknięciom. Będziemy wszystko robić, tak powiedział ojciec, będziemy blokady robić, żeby to jakoś doszło do skutku. Z tym, że musimy jeszcze jakoś uzgodnić może z policją, bo teraz była tutaj blokada, ale samochody zostały puszczone ulicą Mickiewicza, także to mały skutek był.
Dziękuję, proszę Państwa. Program to nasz dobiega powoli końca. Jak widać, polityka, w zasadzie jej brak, jest pisany krwią ludzką. Zostańcie jeszcze Państwo z nami.